Zaczęli kazania na temat Ewangelii Łukasza, czy z Ewangelii Łukasza. Dlaczego jest to ważne w trakcie kazania dzisiejszego, w trakcie wprowadzenia, to się wyjaśni. Chciałbym, abyśmy przeczytali pierwsze cztery wersety z pierwszego rozdziału. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, wersety od pierwszego do czwartego. Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, jak nam to przekazali naocznie od samego początku świadkowie i słudzy słowa, postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. Nie wiem jak wy, ale no, wielu facetów, prawda, męska część lubi i kocha superbohaterów. Spider-Man, Avengers, Superman, prawda? Wielu różnych jest wielu różnych superbohaterów i ludzie kochają ich. Fantastyczna czwórka, Hulk, Iron Man, no wielu różnych, Kapitan Ameryka. Są inni, ci ludzie są inni, ci superbohaterowie mają jakąś moc, która ich czyni ich szczególnymi, wyjątkowymi. Ale ta moc często jest spożytkowana na ratowanie świata. Prawda? Ta moc jest spożytkowana na to, że oni ratują świat, pomagają tym, którzy są w potrzebie. Ale ci superbohaterowie często, czy większość z nich, prowadzi podwójne życie. Oni nie ujawniają swojej tożsamości. Peter Parker, prawda? Czyli Spider-Man, jest fotoreporterem. I jako Spider-Man zawsze nosi maskę. Tak, żeby go nikt nie rozpoznał. Weźmy na przykładu Superman, prawda? Clark Kent, dziennikarz. Oczywiście też w normalnym życiu, gdy pracuje jako dziennikarz, jak funkcjonuje normalnie, nosi okulary, żeby go ludzie nie rozpoznali jako Supermana. Więc oni ukrywają swoją tożsamość. Ale jest też jeden superbohater w cudzysłowiu, który nie nosi maski, który od razu pokazuje całą swoją moc i nie ukrywa tego, kim jest, a ludzie go nienawidzą. Ten superbohater w cudzysłowiu też ratuje świat. Też ratuje świat, a mimo to ludzie go nienawidzą. Kim jest ten superbohater w cudzysłowiu? Oczywiście Jezus z Nazaretu. Ponieważ Jezus wykazuje te cudowne moce, nadprzyrodzone moce, uzdrawia chorych, wzbudza zmartwych, wygania demony, ucisza burzę czy sztorm. Wielu ludzi stawia Jezusa na równi z tymi komiksowymi postaciami. Superman, Spider-Man, to jest jasne, to są wymyślone postaci, to są komiksowe postaci. I wielu ludzi myśli, że w związku z tym, że Jezus zmartwychwstał, to jest w jednej linii z tymi komiksowymi postaciami. Ale powstaje pytanie, czy możemy tak myśleć o Jezusie? Czy możemy Jezusa postawić w jednej linii z tymi superbohaterami i powiedzieć, że Jezus jest taką samą wymyśloną postacią, jak i tamci? Jezus czy Ewangelia jest komiksem pierwszego wieku? Tak? A komiksy, które powstały w XX wieku, czerpią z tego pierwowzoru pierwszowiecznego. Czy Jezus jest takim superbohaterem wymyślonym przez ludzi? I żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zwrócić się do Ewangelii, która prezentuje życie Jezusa. Musimy zobaczyć, czym jest Ewangelia. Czy Ewangelia jest wiarygodna i jaki jest cel jej napisania? Musimy zobaczyć, czy Ewangelia jest takim pierwszowiecznym komiksem, czy też nie. I przeczytaliśmy fragment, pierwsze cztery wersety, gdzie autor Ewangelii mówi nam, że Ewangelia jest opisem wydarzeń, które dokonały się wśród nas. Czyli czym jest ta Ewangelia? Zacznijmy od tego, czym nie jest. Ponieważ jest to opis wydarzeń, które dokonały się w konkretnym miejscu i w konkretnym czasie, to nie jest to mit. Nie jest to swego rodzaju komiks, który przedstawia superbohatera. Ewangelia nie jest mitem, czy nie jest wymyślonym opisem, nie jest opisem wymyślonej postaci. Ewangelia jest w pewnym sensie dziełem historycznym, historią, ponieważ opisuje wydarzenia, które miały miejsce w konkretnym czasie i w konkretnym miejscu. Ewangelia odnosi się do konkretnych dat, które może nie są datami takimi, jakich dzisiaj używamy, niemniej jednak są to konkretne daty. Kiedy na przykład Łukasz mówi za dni Heroda, króla judzkiego, to oczywiście dla jego czytelników, dla czytelników Łukasza, współczesnych mu, oni wiedzieli, o jaki okres chodzi. Dzisiaj możemy to przetłumaczyć na konkretne daty. Rok taki i taki, prawda? Czy też Łukasz wspomina o tym, że wyszedł dekret cesarza Augusta. Kolejne wydarzenie, którego datę możemy namierzyć. Czy też Łukasz mówi w 15 roku panowania cesarza Tyberiusza. Kolejny konkret, do którego możemy się odnieść. Więc możemy te daty zamienić na konkretne lata. Ewangelia mówi o historycznych ludziach, którzy faktycznie żyli i co do których istnieją świadectwa historyczne. Możemy z wielką precyzją określić, kiedy żyli, kiedy się narodzili, kiedy zmarli. Oczywiście w oparciu o te świadectwa. Możemy na przykład określić, kiedy Poncjusz Piłat sprawował swoją władzę w Judei. Ewangelia śledzi historię Jezusa z Nazaretu, ale fakty, jakie są zaprezentowane, służą teologicznemu celowi. Czyli mają za zadanie pokazać, że Jezus jest Chrystusem. W związku z tym w pewnym sensie jest to historia, ale cel jest inny. Pokazanie Jezusa jako Chrystusa, jako Pana. Dalej, Ewangelia w pewnym sensie jest biografią. Biografia pokazuje chronologicznie całe życie. Dzieli na życie na jakieś etapy i opisuje, co wydarzyło się na każdym etapie życia. Ewangelia oczywiście dzieli życie Jezusa na różne etapy, ale w tej biografii nie jest powiedziane wszystko o Jezusie. W tej biografii brak jest, czy też autorzy nie wspominają dzieciństwa Jezusa. Łukasz wspomina o jednym wydarzeniu z dzieciństwa Jezusa. Czyli mamy historię sprzed narodzenia Jezusa, opis narodzenia Jezusa. Później mamy skok do wieku, kiedy Jezus, znaczy do momentu, kiedy Jezus ma 8 lat i później znowu skok do momentu, kiedy Jezus rozpoczyna swoją służbę. Czyli Łukasz, ewangeliści, nie prezentują całego życia Jezusa Chrystusa. Ale ci ludzie, ewangeliści, autorzy Ewangelii, prezentują wiele różnych wydarzeń, które mają związek z nauczaniem Jezusa. Te wydarzenia mają pokazać, że to, co Jezus głosi, jest prawdą. W związku z tym nie jest to tylko i wyłącznie biografia, to jest coś więcej. Ponieważ znowu celem jest pokazanie, kim jest Jezus Chrystus. Oczywiście tych wydarzeń było dużo więcej, niż mamy je w Ewangelii. Jan w swojej Ewangelii mówi, że Jezus dokonał dużo więcej cudów i gdyby trzeba było je wszystkie spisać, to świat nie pomieściłby książek. Więc dużo więcej ich Jezus dokonał, ale autorzy Ewangelii wybierają, selekcjonują materiał, który chcą użyć, ponieważ mają pewien cel. Chcą pokazać, że Jezus jest Chrystusem, że Jezus jest Panem. Przesłanie, znaczy to, kim jest Jezus, jest ważniejsze dla nich, jest dużo ważniejsze niż napisanie samej biografii Jezusa. Więc Ewangelia jest pewnego rodzaju kategorią samą w sobie, ponieważ jest to z jednej strony historia, z drugiej strony jest biografia, ale jest dużo więcej niż to, prawda, niż sama historia i biografia. Ewangelia jest historyczna. Ewangelia mówi o wydarzeniach, które miały miejsce. Nie są to wydarzenia wymyślone, wyssane z palca, ponieważ byli świadkowie tych wydarzeń. Można było to wszystko zweryfikować. Są pozabiblijne świadectwa historyczne, dokumenty różne, które też wskazują na to, że Ewangelie mówiły o faktycznych wydarzeniach. Więc Ewangelia jest opisem wydarzeń, które miały miejsce, ale jest opisem specyficznym, ponieważ Jezus jest postacią centralną tego opisu. Wszystko kręci się wokół Jezusa. Jezus jest ukazany jako postać wyjątkowa, inna od każdego innego człowieka. Człowiek, ale też i Bóg. I autor Ewangelii prowadzi nas w taki sposób, w swoim opisie historycznym, żebyśmy też mogli zobaczyć, że Jezus jest postacią pod każdym względem wyjątkową. Jest Chrystusem, jest Panem. Czy Ewangelia jest wiarygodna? Czy możemy ufać autorowi, który ją napisał? Autor mówi, że wszystko dokładnie zbadał. Tak, on wszystko dokładnie zbadał. Sprawdził, czy faktycznie tak było. Więc podjął pewnego rodzaju wysiłek na rzecz zweryfikowania faktów. Dlatego odnosi się do konkretnych dat i pokazuje, że to były historyczne wydarzenia. Że pewne wydarzenia w życiu Jezusa wydarzyły się w tym czasie, w konkretnym czasie. To nie jest gdzieś wyjęte poza czas i przestrzeń, to, co Jezus czyni. Więc jest to historyczne. Więc można sobie zadać pytanie, prawda? Jak sprawdzić, czy ktoś nas czasem nie oszukuje? Jak idziemy do sklepu i dajemy ekspedientce, czy kasjerowi, kasjerce 200 zł, banknot 200-złotowy, to ta osoba dokładnie sprawdza, czy ten banknot jest prawdziwy, czy fałszywy. Bo jeżeli jest to fałszywy, a go przyjmie, to dostanie po kieszeni później. Prawda? Więc przeprowadza różnego rodzaju testy. Tak? Sprawdza, czy jest wypukłość, sprawdza, czy jest ta niteczka w środku. Być może tam wkłada pod to światło fioletowe, żeby zobaczyć, czy tam jakieś znaki wodne są. No, różne testy przeprowadza, żeby upewnić się, że banknot, który przyjmuje, jest oryginalny. To samo musimy zrobić z Ewangelią. Musimy przeprowadzić różnego rodzaju testy. Musimy zadać pytania, które pozwolą nam, czy odpowiedzi pozwolą nam zweryfikować, czy ktoś nas nie chce zrobić w konia, czy nabić w butelkę. Ewangelia, ponieważ jest historyczna, ponieważ jest biografią, oczywiście jest czymś więcej, w związku z tym można poddać weryfikacji. Jak zbadać, czy Ewangelia mówi prawdę? Po pierwsze, musimy zadać sobie pytanie, kto jest autorem Ewangelii? Bo jeżeli dzisiaj, w roku 2012, pisalibyśmy o wydarzeniach, które dokonały się 2000, 3000 lat temu, to musielibyśmy się opierać na jakichś innych świadectwach, prawda? I moglibyśmy tutaj się pomylić w czymś. Natomiast jeżeli ktoś pisał Ewangelię, prawda, w niedalekim, zaraz po wydarzeniach, jakie miały miejsce, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że jakiś błąd popełnił. Jeżeli uczciwie, zakładamy, że uczciwie podchodzi do tego. On miał, powiedzmy, dojście do świadków i mógł zweryfikować wszystko. Dzisiaj świadków mamy niewielu. Jeżeli byłby ten okres od napisania, od wydarzeń do napisania byłby duży, to dostęp do świadków jest bardzo, bardzo ograniczony. W związku z tym możliwość weryfikacji różnych rzeczy jest mała. Natomiast jeżeli ten okres jest krótki, to jest dostęp do świadków i można weryfikować różne fakty. Można sprawdzić, czy ktoś czasem nie opowiada jakichś bajek. Więc kto jest autorem Ewangelii? Czy autor żył w czasach, czy zaraz po wydarzeniach, które miały miejsce. Więc Ewangelia według Łukasza jest pierwszą księgą z dwóch, jakie znajdują się w Nowym Testamencie, a które mają tego samego autora. Nie wiem, czy wiedzieliście to. Tak? Są dwie księgi w Nowym Testamencie, które mają tego samego autora w kontekście Ewangelii, prawda? Więc jest to Ewangelia Łukasza i Dzieje Apostolskie. Te dwie księgi, one są ze sobą połączone. Księga Dziejów Apostolskich jest kontynuacją Ewangelii Łukasza. Czytaliśmy początek Ewangelii Łukasza i tam Łukasz, czy autor, mówi, że zwraca się do Teofila. Dostojny Teofilu, tobie napisałem, zbadałem wszystko i napisałem to, co się wśród nas dokonało, abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. I w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie Dziejów Apostolskich znowu jest odniesienie do Teofila. Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku. Tak, czyli jest mowa o pierwszej księdze, jest znowu Teofil i jest pokazane, o czym ta pierwsza księga była i widzimy, że to dokładnie się zgadza z tym, co jest w Ewangelii Łukasza. Więc Łukasz, zakładając, że to Łukasz napisał tą Ewangelię, napisał dwie księgi, które są osobno, ale są razem. Dzieje Apostolskie są kontynuacją Ewangelii Łukasza. Tam, gdzie Ewangelia Łukasza kończy, tam Dzieje Apostolskie zaczynają. Więc Ewangelie były dziełami anonimowymi, ponieważ nigdy nie było napisane, kto je napisał. Nie pojawia się w nich nazwisko czy imię autora, ale na podstawie wewnętrznych i zewnętrznych świadectw możemy wskazać Łukasza, którego Paweł w Kolosan 4:14 nazywa lekarzem umiłowanym. Co to jest wewnętrzne świadectwo? To jest świadectwo, które można znaleźć w Piśmie Świętym. To jest wewnętrzne świadectwo, czyli jakieś wspomnienie osoby, wskazanie, że autorem może być ta osoba lub tamta. Świadectwo zewnętrzne to jest świadectwo znalezione w pismach pozabiblijnych. Czyli na przykład ojcowie Kościoła, którzy żyli po apostołach, a którzy mieli kontakt z apostołami, uważali, że na przykład autorem Ewangelii była ta osoba lub tamta. I to tworzy taką tradycję, prawda? Więc to są zewnętrzne i wewnętrzne świadectwa. Więc analizując te dwie księgi, możemy powiedzieć, że autorem Ewangelii była osoba, która nie była naocznym świadkiem wydarzeń związanych z Jezusem. Jest to poganin z pochodzenia, który posługiwał się bardzo dobrą greką. Tak, bo Nowy Testament, Ewangelii były napisane w języku greckim. Ale najważniejsze wewnętrzne świadectwo pochodzi z Księgi Dziejów Apostolskich. Tak, wspomnieliśmy, że Paweł wspomina Łukasza jako swojego drogiego przyjaciela, jako lekarz umiłowany w Kolosan, liście do Kolosan, 4 rozdział, 14 werset. Ale wewnętrzne świadectwo znajdujemy w Księdze Dziejów Apostolskich. To najważniejsze wewnętrzne świadectwo. Ponieważ druga część Księgi Dziejów Apostolskich zawiera kilka wersetów napisanych w pierwszej osobie liczby mnogiej. Czyli jest użyte słowo my. My zrobiliśmy to czy tamto. To znaczy, że osoba, która pisze to, była uczestnikiem tych wydarzeń. I analizując listy, które odnoszą się do tych wersetów, do tych wydarzeń, widzimy, że czy możemy listę osób ograniczyć do kilku. Listę osób, które uczestniczyły w tych wydarzeniach, możemy ograniczyć do kilku, w tym i do Łukasza. Ponieważ Łukasz był współpracownikiem Pawła. Więc to nam pokazuje, że według najbardziej przemawiającego, najlepiej przemawiającego wewnętrznego świadectwa Łukasz jest bardzo prawdopodobny jako autor tej Ewangelii. Jednak najważniejszy dowód czy powód uznania Łukasza za autora pochodzi ze świadectw zewnętrznych. pochodzących spoza Pisma Świętego i różne pisma pochodzące z drugiego wieku, ludzi takich jak Marcjon, Justyn Męczennik, Ireneusz z Jonu oraz Tertulian, wskazują na Łukasza jako autora Ewangelii. Łukasz miał kontakt z apostołem Pawłem, więc jego świadectwo pochodzi z ust apostolskich, pochodzi z pierwszej ręki. Tak? Więc Łukasz jest uznawany za autora Ewangelii i Łukasz jest osobą, która była współczesna apostołowi Pawłowi, była związana z apostołami. W związku z tym żyje w czasie, kiedy jeszcze żyją naoczni świadkowie tych wszystkich wydarzeń. Kiedy została napisana Ewangelia Łukasza? Generalnie skrócę to i powiem w latach 60. Ewangeliczni chrześcijanie uważają, że Ewangelia Łukasza została napisana w latach 60., około 60. roku naszej ery. Wydarzenia, jakie są opisane w Dziejach Apostolskich, sięgają aż do 62 roku naszej ery. Czyli gdzieś w tym okresie musiała, no na pewno nie, znaczy, no nie, prawdopodobnie nie później, tak? Ponieważ nie ma opisanych dalszych wydarzeń, więc do 62 roku, więc prawdopodobnie gdzieś w tym okresie. Ponieważ uważa się, że Łukasz korzystał z Ewangelii Marka, więc Ewangelia Łukasza musiała powstać pomiędzy napisaniem Ewangelii Marka, a napisaniem Dziejów Apostolskich, bo Dzieje Apostolskie były napisane po Ewangelii Łukasza. Proste, prawda? Więc Ewangelia Marka jest prawdopodobne, że Ewangelia Marka mogła powstać już w 50. latach naszej ery, więc Łukasz miał dostęp do niej i mogła powstać Ewangelia Łukasza w latach 60. Kolejne pytanie. Czy wydarzenia lub osoby w niej opisane miały faktycznie miejsce, istniały takie osoby? I tutaj, żeby was trochę obudzić czy rozruszać, jest pewien kamień, który znaleziono w 1961 roku w Izraelu. Oczywiście już wcześniej istniały pewne pisma, jak wojna żydowska historyka Józefa Flawiusza, która mówiła, wspominała o Piłacie. Ale znaleziono kamień, który nazywa się kamień Piłata, ponieważ naukowcy odcyfrowali, co tu jest napisane, niecałkowicie, ale są zgodni, że jest tutaj Poncjusz Piłat. To jest Pilatus, tutaj po łacinie napisane. I tutaj prawdopodobnie jest już Poncjusz, więc jest to kamień, który upamiętnia ufundowanie czegoś przez Poncjusza Piłata na rzecz kogoś. Tu jest problem co i dla kogo, ale nie ma problemu, że to jest Poncjusz Piłat, prefekt Judei, co jest istotne, prefekt Judei. Więc to odczytali i to potwierdza kolejny dowód na to, że Poncjusz Piłat żył w tamtym czasie. I był prefektem Judei. Tak? Kolejna rzecz. Czyli jeżeli Ewangelia Łukasza powstała w latach 60., rzeczy związane z Jezusem dokonywały się w latach 30., więc mamy 30 lat tylko pomiędzy faktycznymi wydarzeniami a spisaniem ich. Musimy pamiętać też o tym, że była bardzo mocno rozwinięta tradycja ustna. To znaczy, że to, co Jezus mówił, najpierw było zapamiętane i przekazywane ustnie. I było to pilnowane, żeby ta tradycja ustna była wiernie przekazywana. Tak jak kiedyś skrybowie spisywali Stary Testament, czy kopiowali. Więc dbali o to, żeby nie było żadnych błędów. Tak samo podobnie z tradycją ustną. Można sobie zadać pytanie, czy ukrzyżowanie to czasem wymyślona rzecz, prawda? Ale patrząc na historię, na różne dokumenty, świadectwa historyczne, archeologię, wiemy, że Rzymianie używali tej kary, stosowali ukrzyżowanie jako jedną z najsurowszych kar i też używali jej w tamtym regionie. Więc to nie jest tak, że Znaczy widzimy, że są podane fakty, które autentycznie miały miejsce. Więc patrzymy na różne pozabiblijne rzeczy, na różne świadectwa i weryfikujemy. I tutaj nie ma co zarzucić Ewangelii. Czy mamy oryginał Ewangelii? Oryginału nie mamy, ale mamy różnego rodzaju kopie, papirusy i manuskrypty. Mamy kilka obszernych fragmentów Ewangelii Łukasza pochodzących z II wieku, czyli lata od 100 do 199, niedługo po wydarzeniach, jakie miały miejsce, czy też po spisaniu oryginału. To jest fragment jednego z papirusów, które się zachowały z II wieku. To jest fragment w papirusu P45, który zawiera fragment Ewangelii Łukasza, ale też mamy różnego rodzaju kodeksy, które mają wszystkie Ewangelie w całości. I to jest kodeks watykański, pochodzący z IV wieku, czyli lata 300 do 399. Oprócz kodeksu watykańskiego mamy też drugi kodeks, synajski, też pochodzący z IV wieku. I mamy też kodeksy pochodzące z V wieku, aleksandryjski oraz Efrema. Więc tych dokumentów mniejszych, większych jest sporo. Jest sporo, także możemy naukowcy je badają, weryfikują i dochodzą do wniosku, że oczywiście jakieś tam błędy przy kopiowaniu powstały, ale one nie były zamierzone. Nie były zamierzone, więc tekst, którym dzisiaj dysponujemy, kiedyś jeden z moich wykładowców z seminarium w Radości powiedział, że mamy moralną pewność, że tekst, jakim dysponujemy, jest oryginalny. Tak? Mamy moralną pewność, że tekst jest oryginalny. Jaki jest cel Ewangelii? Dlaczego powstała? Mamy Teofila. Nie wiemy nic o nim. Nie wiemy nic o nim, nie wiemy kim był, oprócz tego, że Łukasz zwraca się do niego dostojny Teofilu, co wskazuje na jego rangę, pozycję. Być może ma jakiś wysoki urząd, być może jest arystokratą. Ale też niektórzy mówią, że Teofil to może być tylko pseudonim kogoś, kto nie chce, aby jego imię było ujawniane. Jeszcze inni twierdzą, że Teofil to w zasadzie nie jakaś konkretna osoba, ale grupa osób. Ponieważ Teofil, tłumacząc z języka greckiego, znaczy kochający Boga. W związku z tym ta Ewangelia może być skierowana do wszystkich osób, które są tak jak Teofil. Z pochodzenia poganie, ale kochający Boga. Niemniej jednak, na pewno można powiedzieć tak, że Ewangelia jest skierowana na pewno do Teofila, tak? Ale nie tylko, nie wyłącznie. Bo może być też, wynika, ponieważ Łukasz kieruje to do specyficznej grupy, która nie zna kontekstu żydowskiego, hebrajskiego. Łukasz w swojej Ewangelii zamienia zwroty hebrajskie na greckie, żeby ludzie, czytelnicy mogli je rozumieć. W związku z tym jest skierowana do pogan. I to jest grupa docelowa Łukasza. Ludzie tacy jak Teofil. Teofil oraz ludzie tacy jak Teofil, niekoniecznie z pozycją, niekoniecznie arystokraci. Łukasz podejmuje się sporządzenia opisu wydarzeń, które zostały przekazane przez naocznych świadków i sługi słowa. I Łukasz mówi to, że sam sprawdził, że sam zbadał. I więc pisze to, co zostało przez niego zweryfikowane. I pisze to, żeby Teofil mógł się upewnić o nauce, jaką otrzymał, że ta nauka, którą otrzymał, jest pewna. To znaczy, jak to zobrazować? Teofil usłyszał Ewangelię i się nawrócił. Tak? Tyle, że prawdopodobnie, tak jak ja rozumiem ten fragment, usłyszał Ewangelię, ale nie z pierwszej ręki, od osoby, która, znaczy nie z pierwszej ręki, to nie znaczy, nie od apostoła, albo od osób, które widziały Jezusa, czy chodziły z Nim, były Jego uczniami, ale gdzieś z którejś ręki, z entej, prawda, z dalszej. Więc w momencie, kiedy może pojawiły się trudniejsze czasy, jakaś opozycja ze strony Żydów, w stronę chrześcijaństwa, pojawiają się wątpliwości w jego życiu, czy ta Ewangelia, czy to, co on przyjął odnośnie Jezusa Chrystusa, jest prawdziwe. Ponieważ Żydzi podważają, że Jezus jest Mesjaszem. Żydzi atakują chrześcijan. W związku z tym on potrzebuje być utwierdzony w swojej wierze. I Łukasz sprawdza wszystko, pisze Ewangelię, żeby pokazać, że to, co otrzymał, tą naukę, którą przyjął z tych, od tej osoby, która zwiastowała, jest prawdziwa. Co nam to pokazuje? Bardzo istotną rzecz, że ta tradycja ustna została potwierdzona przez tradycję pisaną. To, co napisał Łukasz, nie korygowało tego, co Teofil już wiedział o Jezusie Chrystusie, ale potwierdzało. W związku z tym ta tradycja ustna, to, co on usłyszał, było zgodne z tym, co Łukasz napisał. Więc widzimy, że dbano o to, żeby tradycja była, ta ustna była przekazywana właściwie. Tak. Więc powiedzieliśmy sobie, że Ewangelia to opis wydarzeń, które miały miejsce w konkretnym czasie i w konkretnym miejscu. Ewangelia koncentruje się na życiu i śmierci Jezusa Chrystusa. Powiedzieliśmy też sobie o wiarygodności przekazu Łukasza oraz o celu, jaki mu przyświeca przy spisywaniu świadectwa o Jezusie. Więc patrząc na Ewangelię Łukasza, ale na każdą inną Ewangelię, widzimy, że chrześcijaństwo jest, można powiedzieć, religią faktów. Chrześcijaństwo wymaga faktów. Kiedy mówimy o Jezusie, musimy operować faktami. O tym, co się faktycznie wydarzyło, co miało miejsce, o Jego narodzeniu, o Jego cudach, które dokonywał, o Jego nauczaniu, o Jego śmierci i Jego zmartwychwstaniu. Każdy człowiek, który chce stać się chrześcijaninem, potrzebuje faktów odnośnie życia Jezusa. Bez tych faktów nie możemy być chrześcijanami. Dlatego potrzebujemy Ewangelii, ponieważ one dają nam świadectwo o Jezusie pochodzące z pierwszej ręki. Dzisiaj jest wielu ludzi, którzy głoszą Chrystusa na różne sposoby. Czy głoszą właściwie? Ewangelie weryfikują to. Ewangelie dają nam możliwość sprawdzenia, czy ktoś głosi Chrystusa właściwie, czy naucza właściwie o Chrystusie. A jeżeli nie, to musimy taką osobę skorygować albo odrzucić nauczanie tej osoby. Pamiętaj też, możemy zobaczyć, że kiedy Chrystus był głoszony, to były głoszone fakty dotyczące Jego życia, a nie jakiś zawiły system teologiczny. Jakiś system dogmatów, ale fakty. Jeśli otrzymaliśmy naukę o Chrystusie, to też powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby upewnić się o jej prawdziwości. I tylko Ewangelia może nam w tym pomóc. Możemy być tak jak Teofil. Otrzymaliśmy jakąś naukę, ale otrzymaliśmy naukę o Chrystusie, przyjęliśmy ją, nawróciliśmy się do Chrystusa, jesteśmy chrześcijanami, ale pojawiają się okoliczności, które powodują, że zaczynamy wątpić. Potrzebujemy upewnić się co do prawdziwości nauki, jaką otrzymaliśmy. Więc korzystajmy z Ewangelii, czytajmy ją i prośmy Boga o to, żebyśmy ją rozumieli, żeby Chrystus przez tę Ewangelię był ukształtowany w nas. I to jest to, co przez najbliższy czas czym się będziemy zajmować na naszych kazaniach. Oczywiście nie cały czas, od czasu do czasu będzie coś innego, żeby była jakaś różnorodność. Ale na razie zaczynamy od Ewangelii Łukasza.